pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl. Wydawnictwo Świat Książki zaprasza do wysłuchania audiobooka pod tytułem Oko Słonia, autorstwa Deli Owens i Marka Jamesa Owensa. Czyta Adam Bauman. Dla Helen i Freda, Bobiego i Mary i dla mamy za to, że zrobili tak wiele. A także dla Lee i Glendy, dzięki którym nie przestajemy się uśmiechać. Od autorów. Celem tej książki nie była krytyka dawnych metod ochrony przyrody w Zambii, lecz raczej wyrażenie nadziei co do przyszłości. Opisane to wydarzenia miały miejsce za czasów rządów poprzedniej partii marksistowskiej. W 1991 roku naród zambijski wybrał prawdziwie demokratyczny rząd, który podjął pozytywne kroki w kierunku poprawy przepisów ochrony przyrody. Tylko dzięki tym zmianom politycznym możemy bez przeszkód opowiedzieć naszą historię. Naukowcy i działacze ochrony przyrody mają prawo i obowiązek ogłaszać swoje odkrycia. Mówiąc prawdę, nawet kontrowersyjną, narażają swoje życie prywatne i zawodowe. Zatajając ją, ściągają na wszystkich o wiele, wiele większe niebezpieczeństwo. Personalia niewinnych zostały zmienione, by chronić ich przed winnymi. Nazwiska winnych zmieniliśmy, by chronić siebie. Reszta tej historii to szczera prawda. Główne postaci. Island Zulu, dowódca obozu w Mano. Patrick Mubuka, dowódca obozu w Nansaminie. Nelson Mumba, Gaston Piri, Tapa, strażnicy z obozu w Mano. Chomba Simbeye, Chanda Mwamba, Mutale Kasokola, pierwsi Bembowie, których zatrudniliśmy. Mosi Salama i Bornface Mulenga, strażnicy z Mpiki. Sunday Justice i Mumanga Kasokola, nasi kucharze. Jelus Mvula, Bwalia Muhisa, Musakania Mumba, nasi najwcześniejsi informatorzy. Chanda Seven, Bernard Mutondo, Mpundu Katongo, Chikilinti, Simu Chimba, najbardziej osławieni kłusownicy z Parku Narodowego Luangwa Północna. John Musangu i Kotela Mukendwa, dowódcy jednostki w Mano. Banda Chungwe, starszy strażnik z Mpiki. Evans Mukuka, nasz pierwszy kurator oświatowy. Marie i Harvey Hillowie, przyjaciele z Mpiki. Mukungule, wódz wioski leżącej na zachód od parku. Nabwaria, wódz wioski leżącej na terenie między parkami Luangwa Północna i Luangwa Południowa. Chikwanda, wódz wioski leżącej koło Mpiki. Max Saidi, nasz specjalista od kontaktów ze społecznością lokalną. Tom i Wanda Kanonowie, ochotnicy z Teksasu. Ian Spencer i Edward North, asystenci z University of Reading. Lwy. Happy, Słońce, Szałwia, Skierka, Szajba. Nowe lwy z błękitnego stada w Kalahari. Trawka i Kora. Lwice ze stada szczęśliwego trafu z nad rzeki Mwalezi. Ochroniarz. Lew, któremu założyliśmy nadajnik. Słonie. Ocalony, samiec przychodzący do naszego obozu. Zdrówko, samiec czasami towarzyszący ocalonemu. Grupa obozowa, grupa samców żerujących w pobliżu naszego domu. Jedno kła, mgiełka, mandy, marula. Grupa rodzinna złożona z samic. Długoucha i jej córki, kolejna grupa rodzinna złożona z samic. Część pierwsza. Pora sucha. Prolog. Delia. Świt w Luangwie. Słyszę słonia jedzącego owoce maruli tuż za chatką. Cicho odgarniam moskitierę, wstaję z łóżka i na paluszkach idę po ciemku do umywalni, która ma malutkie okienko tuż pod strzechą. Widzę przez nie tylko wielkie oko, jak wielorybie, mrugające do mnie w słabym świetle poranka. Powoli, po jednym kroczku zbliżam się do okna, aż w końcu zatrzymuję się tuż pod nim. Staję na starej skrzynce po herbacie, pochylam się do parapetu i spoglądam w oko ocalonego, oddalonego ode mnie o krok. Długie, proste rzęsy przysłaniają źrenicę, która spogląda w dół, szukając owoców. Potem, podnosząc jeden z nich trąbą, wkłada go do pyska, unosi rzęsy i spogląda mi prosto w oczy. Nie zdradza zaskoczenia ani niepokoju. Wpatruje się w szarą wieczność słoniowego oka. Takie spotkania mogą się przytrafiać w innych rejonach Afryki, ale nie na północy Doliny Luangwy w Zambii. Przez ostatnie 15 lat kłusownicy zabili tu 100 tysięcy słoni. W tej okolicy zwierzęta na widok człowieka, a nawet gdy tylko poczują jego zapach, rzucają się do ucieczki. Chcę na zawsze zapamiętać głębokie bruzdy pofałdowanej skóry nad rzęsami ocalonego, jego wilgotne, lśniące oko, w którym odbija się wschodzące słońce. Coś takiego nie zdarzy mi się już nigdy więcej. To wspomnienie musi przetrwać do końca mojego życia. Nie chcę zapomnieć tego wrażenia, tej wyrazistości, z którą widzę wszystko w tej chwili. Po raz pierwszy przybyliśmy do Afryki w 1974 roku. Osiedliliśmy się w Deception Wally, w korycie wyschniętej, skamieniałej rzeki na należącej do Botswany pustyni Kalahari. Przez 7 lat żyliśmy w namiotach wśród porośniętych krzakami wydm. Jedyni ludzie, oprócz paru rozproszonych grup bushmenów, na terenie wielkości Irlandii. Miejscowe lwy i hieny brunatne najwyraźniej nigdy wcześniej nie widziały człowieka. Przyjęły nas do swoich stad i klanów, ujawniając nam nieznane wcześniej szczegóły swoich obyczajów. Nasza wysepka drzew znajdowała się na środku terytorium błękitnego stada. Te lwy, błękitka, dziczka, psotka, kostek, a potem Muffin i Moffet, często siadywały przy naszym ognisku lub buszowały w spiżarni. Kiedyś, gdy spaliśmy pod gołym niebem na sawannie, obudziliśmy się otoczeni lwami znajdującymi się na wyciągnięcie ręki. Opuściliśmy Deception Wally pod koniec roku 1980, by ukończyć pracę nad badaniami i wróciliśmy w 1985 roku, kiedy zaczyna się ta opowieść. Liczyliśmy, że odszukamy jeszcze żyjące lwy z błękitnego stada i będziemy prowadzić badania przez kolejne 5 lat. Przeszukalibyśmy wszystkie wydmy, zajrzelibyśmy w każdy wyschnięty wodopój i akacjowy zagajnik, dopóki byśmy ich nie znaleźli. Ale mieliśmy też inny cel. Central Kalahari Game Reserve. Rezerwat od dawna zapomniany i ignorowany przez świat zewnętrzny, stał się nagle obiektem sporu. Ważni handlarze bydła i politycy chcieli doprowadzić do jego likwidacji i podzielenia terenów między prywatnych posiadaczy ziemskich. Choć piaszczyste sawanny nie mogły na dłuższą metę zapewnić bydłu wyżywienia. Mieliśmy zupełnie inne zalecenia. Teren ten, dla dobra miejscowych mieszkańców, należało zmienić w dostępny dla turystów rezerwat dzikich zwierząt. Mimo naszych nacisków niewiele miejsc w Afryce zmieniło się mniej niż Kalahari przez te 4 lata naszej nieobecności. W rezerwacie nadal nie było żadnych udogodnień. Wciąż musieliśmy wozić wodę do obozu przez 80 kilometrów, mieszkać w tych samych spłowiałych namiotach, jeździć tym samym traktem, który przemierzaliśmy przed laty. I znowu naszymi jedynymi gośćmi były lwy, hieny brunatne, szakale, skoczniki, żyrafy, toko i jaszczurki. Raz jeszcze, zagubieni wśród tych wydm, nie uświadamialiśmy sobie, że choć Kalahari pozostała taka sama, reszta Afryki się zmieniła. Do tej pory znosiliśmy susze i burze piaskowe. Teraz dopadła nas inna zawierucha. Taka, która miała nas wyrwać z korzeniami i rzucić przez kontynent w poszukiwaniu kolejnej dziczy. I nie zamierzała ustać. Ocalony znowu spuszcza rzęsy, szukając następnego owocu. Znajduje go i unosi do pyska. Żuje, głośno ciamkając. Jeszcze raz na mnie spogląda. Widzę nie tylko jego oko, ale to, co się w nim kryje. Tysiące słoni potężnymi stadami przemierzające górskie ścieżki i schodzące w doliny, by wolnym krokiem paradować przez ciche sawanny w otoczeniu bujnych, gęstych lasów. Ogromne, delikatne matki i rozbrykane młode bez lęku dokazują i pluskają się w szeroko rozlanych rzekach. Mocarne samce siłują się ze sobą, by ustalić prawo do samic, a potem stają daleko od siebie, potrząsając głowami i łopocząc uszami w kłębach pyłu. W oku ocalonego widzę dziką Afrykę, taką, jaka kiedyś była. Burza trwa, ale przez chmury przebija się promień nadziei. To dzięki niemu można ocalić dziką Afrykę. Ocalony powoli unosi trąbę do parapetu i wdycha mój zapach, patrząc mi prosto w oczy. Przyciskam palce do siatki w oknie, centymetry od trąby. Chcę coś szepnąć, ale co mogłabym powiedzieć? Oko słonia jest okiem cyklonu. Rozdział pierwszy. Lot do Deception. Mark. Za każdym razem, gdy wznosiłam się w górę samolotem i patrząc w dół, zdawałam sobie sprawę z oderwania się od ziemi, miałam uczucia takie, jak po dokonaniu wielkiego, nowego odkrycia. A więc to tak, myślałam. O to chodziło. Teraz rozumiem wszystko. Isaac Dinesen. Właściwie Karen Blixen. Pożegnanie z Afryką. Po raz pierwszy, przelatując nad Kalahari, czułem się, jakbym spotkał starego przyjaciela w jakimś tajemnym zakątku ziemi, znanym tylko nam dwóm. Przez 7 lat w tej rozległej dziczy do butów nasypało mi się piasku Kalahari i teraz cała cywilizacja z pięknymi hotelami, restauracjami, gorącymi kąpielami i innymi udogodnieniami nie mogła go wytrząsnąć. Im dalej leciałem na północ, tym głębiej zapuszczałem się nad pustynię. Patrzyłem z góry i na widok znajomych solnisk, skamieniałych koryt rzecznych, falujących sawan z żyrafami skubiącymi liście akacji o płaskich koronach, zrozumiałem, że wracam tu, gdzie moje miejsce. Był początek kwietnia 1985 roku. Planując lot do Botswany, niepokoiłem się, że 6-letnia susza mogła tak zmienić oblicze Kalahari, że nie odnajdę naszego dawnego obozowiska. Umówiłem się tam z Delią już 2 dni temu, ale przeszkodziły mi nieprzewidziane problemy z samolotem. Nie miałem możliwości powiadomić jej o tym, gdy była w długiej podróży terenówką na Kalahari, ani nawet kiedy dotarła do obozowiska. Jeśli się wkrótce nie pojawię, Delia pomyśli, że miałem awaryjne lądowanie. Powiodłem wzrokiem po wskaźnikach w samolocie. Moje spojrzenie zatrzymało się na wskaźniku paliwa w prawym zbiorniku. W połowie drogi do Deception jego strzałka już muskała czerwone pole. Traciłem paliwo i to szybko. Wyciągnąłem szyję i obejrzałem oba skrzydła, szukając przecieków. Potem znowu sprawdziłem pracę gaźnika. Tu wszystko w porządku. Przejechałem przed ramieniem po oczach, usiłując się uspokoić. Prawy zbiornik był prawie pusty. Według wskaźnika lewy był całkiem pełny, ale przecież ustawiłem równomierne pobieranie z obu zbiorników. Pewnie coś zablokowało przewód prowadzący z lewego zbiornika do silnika. Jeśli tak, paliwo skończy mi się w ciągu paru minut. Musiałem natychmiast lądować. Spojrzałem przez okno w dół na ziemię oddaloną o 1,5 kilometra. Sześcioletnia susza zmasakrowała Kalahari. Suchy, gorący wicher wypalił wszelkie oznaki życia. Okolica wyglądała jak strefa zero po teście bomby nuklearnej w Nevadzie. Pusta, odpychająca, nieznajoma. Przełknąłem z trudem ślinę, odchyliłem się na fotelu i nerwowo zacząłem rozglądać się za miejscem odpowiednim do awaryjnego lądowania. Gdybym poleciał dalej, silnik mógłby się zatrzymać nad sawanną lub lasem, gdzie niechybnie rozbiłbym się podczas lądowania. Nikt by mnie tam nie znalazł. Po lewej, jakieś 25 kilometrów dalej, pojawiło się idealnie okrągłe, olśniewająco białe solnisko. Przechyliłem samolot na lewe skrzydło i ruszyłem w jego stronę, zwalniając, żeby oszczędzać paliwo. Wskaźnik prawego zbiornika stał na czerwonym polu, a silnik parę razy jakby się zakrztusił. Gdy w końcu solnisko znalazło się pode mną, odetchnąłem głęboko i zacząłem schodzić do lądowania. Ale będąc jakieś 150 metrów nad ziemią, zauważyłem na solnisku głębokie ślady zwierząt. Gdybym tu posadził samolot, jego koła zatonęłyby w soli i pyle. Nawet gdybym znalazł sterkę i ją naprawił, nie mógłbym już wystartować. Przyszło mi do głowy, że nie zdołam się przekonać, czy lewy zbiornik jest zablokowany, dopóki prawy się całkiem nie opróżni. Powinienem się na niego przerzucić i umyślnie zużyć paliwo, krążąc nad solniskiem. Jeśli silnik przestanie działać, uda mi się bezpiecznie wylądować, choć już nie poderwę samolotu w powietrze. Krążyłem, czekając, aż silnik zamilknie. Tak się jednak nie stało. Paliwo znowu zaczęło płynąć z lewego zbiornika. Jego wskaźnik powoli zjeżdżał w dół. Później dowiedziałem się, że mechanik podłączył na krzyż przewody biegnące ze zbiorników do konsoli. Prawy pobierał paliwo z lewego zbiornika, lewy z prawego. To nie wszystko. Wysokie ciśnienie w zbiorniku spowodowane zepsutym przewodem wymuszało przepływ paliwa od lewego zbiornika, rozdymając go. Nadmiar wypływał przez przeciekający bak na lewym skrzydle w miejscu, którego nie widziałem. Zrozumienie tego kosztowało mnie 40 bezcennych minut lotu i sporo paliwa. Teraz, nawet gdybym ruszył pełnym gazem do obozu, mógłbym nie dolecieć. Ale to był dopiero początek moich kłopotów. Po 5 minutach lotu za solniskiem uświadomiłem sobie, że się zgubiłem. Teren pode mną z niczym mi się nie kojarzył. Przecież susza nie mogła usunąć wszystkich znanych mi punktów orientacyjnych. Gdzie solniska Kutse? Gdzie mitochondria, zawiasy skamieniałej rzeki, które służyły mi do określenia pozycji na pustyni? Nie rzucały się w oczy, ale 4 lata temu znałem Kalahari na tyle dobrze, że widziane z góry wydawały mi się wyraźne jak znaki drogowe. Choć mgła ograniczyła widoczność na jakieś 5 kilometrów, przecież nie mógłbym minąć tych formacji, nie zauważywszy żadnej z nich. Mocniej ścisnąłem drążek i leciałem, kierując się kompasem. Wkrótce muszę zobaczyć coś znajomego. 45 minut za solniskiem nadal byłem kompletnie zagubiony. Mocny wiatr ograniczył prędkość z 240 do 200 mil na godzinę. Aby dotrzeć do obozowiska, potrzebowałbym więcej paliwa. Rozpaczliwie usiłując znaleźć coś, cokolwiek znajomego, poświęciłem cenne paliwo i wzniosłem się na wysokość 3000 metrów, by zobaczyć większą część pustyni. Nic nowego. Poniżej widziałem tylko biel mgły. Musiałem bardzo zejść z kursu, ale nie potrafiłem określić, w którą stronę. Ten sam mechanik, który skrzyżował przewody paliwowe, umieścił w obudowie kompasu śrubę ze stali, a nie z niemagnetycznego mosiądzu. Z tego powodu odczyty kompasu były zafałszowane o 30 stopni, ale oczywiście wtedy tego nie wiedziałem. Zwalczyłem pokusę, by zejść z trasy i zapuścić się dalej nad posępny teren w nadziei, że znajdę coś znajomego. Nie mogłem sobie pozwolić na marnowanie paliwa, więc leciałem dalej, nie ośmielając się już patrzeć na wskaźniki. Godzinę później nadal nie miałem pojęcia, gdzie się znajduję i wiedziałem z całą pewnością, że paliwo skończy mi się, zanim dotrę do obozu. Mogłem tylko liczyć na to, że trafię na wioskę Bushmenów, gdzie dostanę wody albo chociaż dzikie melony i nie umrę z pragnienia. Jednak nie znalazłem żadnej z osad, które znałem przed laty. Musiałem bardzo zboczyć z kursu. Ustawiłem radio na 125,5, częstotliwość botswańskiego lotnictwa cywilnego, i wziąłem mikrofon. Do wszystkich samolotów, tu Foxtrot Zulu Sierra. Słyszycie mnie? Nikt nie odpowiedział. Powtórzyłem wywołanie kilka razy, ale w słuchawkach miałem tylko szum. Zmieniłem częstotliwość na alarmową, 121,5, i znowu powiedziałem. Do wszystkich, tu Foxtrot Zulu Sierra. Zszedłem z kursu nad Kalahari, gdzieś między Gaborone i północną częścią rezerwatu. Kończy mi się paliwo, powtarzam, kończy mi się paliwo. Wkrótce czeka mnie przymusowe lądowanie. Czy ktoś mnie słyszy? Nikt nie odpowiedział. Nagle poczułem się, jakbym tylko ja przeżył jakąś apokalipsę i wołał w pustkę z jedną na miliard szansą, że ktoś mnie usłyszy i uratuje. Już dawno powinienem przybyć do Deception Valley. W dole nadal widziałem tylko obce pustkowie. Strzałka lewego wskaźnika paliwa drżała na czerwonym polu. Prawy zbiornik był całkowicie pusty. Leciałem, szukając przed sobą miejsca, w którym mógłbym posadzić samolot z jak najmniejszą szkodą dla niego i siebie. Po prawej stronie, jakieś 30 stopni od mojej trasy, zauważyłem mgnienie czegoś białego. Jezioro Ksau. Ale kiedy się do niego zbliżyłem, Niecka okazała się zbyt okrągła, zbyt biała, by być jeziorem Ksau, które zapamiętałem. Owszem, Ksau od paru lat było wyschnięte, ale to miejsce wydawało się zbyt małe, zbyt podobne do Solniska. Nie mogłem dostrzec ani jeziora, ani rzeki Botetile, która do niego wpada. Skoro to nie jezioro Ksau, może to równina Wikłaczy? A to by oznaczało, że zszedłem z kursu 80 kilometrów na zachód, w głąb pustyni. To musiało być albo jedno, albo drugie. Jeśli to Ksau, musiałem przebyć 100 kilometrów, kierując się na zachód od Deception Valley. Jeśli równina Wikłaczy, 90 na wschód. Zerknąłem na wskaźniki paliwa. Strzałki obu stały na czerwonym polu. Zakołysałem skrzydłami w górę i w dół. Lewa strzałka zadrżała słabo. Resztki paliwa chlupotały w zbiorniku. Musiałem natychmiast znaleźć obozowisko lub choćby dogodne miejsce do lądowania. Jeśli nie zdołam dotrzeć do obozowiska, to chciałbym się przynajmniej jak najbardziej do niego zbliżyć. Gdybym skręcił na zachód, a wyschnięta Niecka jednak nie była jeziorem Ksau, zapuściłbym się w głąb pustyni, gdzie szanse na to, że ktoś mnie znajdzie, równały się zeru. Nie miałem czasu na rozterki. Zawróciłem. Rozdział drugi. Dom Dune. Delia. Co za bezcelowe marzenie! Szum równiny, monotonne słońce, ciągnący się w nieskończoność horyzont. Wszystko to pozwoliło mi zapomnieć na chwilę, że czas jest szybszy ode mnie. Beryl Markham. Wodząc wzrokiem po horyzoncie, znowu zaczęłam się zastanawiać, dlaczego Mark nie wyleciał, by mnie szukać. Spóźniłam się o 2 dni. Gdyby dotarł bezpiecznie do obozowiska, pewnie już by mnie znalazł. Jeszcze raz rozejrzałam się za białym samolotem na tle błękitu, ale niebo nad Kalahari, największe niebo na świecie, było puste. Otaczały mnie nieskończone jałowe równiny z suchą niecką jeziora Ksau na skraju Kalahari. Przez 2 dni jechałam z Johannesburga starą, wypakowaną zapasami Toyotą Land Cruiser, kierując się do naszego dawnego obozowiska w Deception Wally. Mark i ja umówiliśmy się na spotkanie 4 kwietnia, w moje urodziny. Gdybym go nie zastała w obozowisku, miałam przez krótkofalówkę powiadomić wioskę Maun i poprosić o wysłanie samolotu poszukiwawczego. Natomiast gdyby to on nie zastał mnie, miał mnie szukać na szlaku. Podróż przez wyschnięte tereny potrwała dłużej niż się spodziewałam. Mark nie wyleciał mi na spotkanie, a to oznaczało jedno. Nie dotarł na umówione miejsce. Droga, którą jechałam, kreśliła meandry wzdłuż południowego krańca wyschniętego jeziora. Pochylona nad kierownicą, wypatrywałam śladów dawnego szlaku, który przez wiele lat wiódł nas do rezerwatu. Po latach suszy równiny zmieniły się nie do poznania. Ledwie widoczne ślady prowadziły w różnych kierunkach, a potem ginęły w pyle i sypkim piasku. Wspięłam się na dach samochodu, by mieć lepszy widok i zmrużyłam oczy w rażącym blasku słońca. Rozpalony wiatr wiał jednostajnie nad pustkowiem. Z ziemi podnosiły się piaskowe wiry. Nie mogłam znaleźć śladów dawnego szlaku. Albo rozwiały się, ponieważ nikt nim nie podróżował, albo się zgubiłam. Do rezerwatu prowadziła jeszcze inna droga. Mogłam pojechać na szczyt wzgórza Kedia i skierować się na zachód wzdłuż starej linii wyciętej kiedyś podczas pomiarów geologicznych. Była to trasa dłuższa, lecz pewniejsza. Skręciłam na szlak prowadzący ku wzgórzom i dodałam gazu. Na skraju równiny obejrzałam się za siebie. Zaledwie 4 lata temu właśnie tędy w poszukiwaniu wody przechodziło 250 000 gnu umierających na naszych oczach. W jednym dniu naliczyliśmy 15 000 zdechłych sztuk i widzieliśmy setki konających. Przebyły 500 kilometrów, by się przekonać, że na drodze do wody stoi im wielkie ogrodzenie. Przez wiele dni dreptały wzdłuż niego, aż dotarły do równiny nad jeziorem, już ogołoconej przez zbyt wiele wygłodzonych zwierząt. Teraz równina jest naga, pusta, zmasakrowana. Nie widać ani jednego gnu, ani jednej krowy. Konflikt między bydłem domowym a dzikimi zwierzętami nie został rozsądzony. Ale przedstawiliśmy rządowi pewne pomysły w nadziei, że przysłużą się ludziom i dzikim zwierzętom. Uzmysłowiłam sobie, jak wiele jeszcze pracy trzeba włożyć w ochronę przyrody Kalahari. Zostawiłam za sobą równiny i ruszyłam w górę po zboczu Kedi. Kremowy piasek, bardziej grząski niż jakikolwiek, jaki widziałam, piętrzył się hałdami wzdłuż szlaku, a miejscami zasypywał go jak śnieżny pył. Ciężkie zapasy spoczywające na brezentowym daszku samochodu odebrały mu stabilność. Pojazd chybotał się na boki jak pijany. zmusiłam go do wjazdu na kamieniste, porośnięte lasem zbocze wzgórza i bez trudu znalazłam stary szlak geologów. Zostawił go w początkach lat 70. nasz zmarły przyjaciel Bergi Berghofer, który kiedyś uratował nas na pustyni. Poczułam się, jakby znowu się zjawił i prowadził mnie wyciętą przez siebie ścieżką, biegnącą prosto jak strzała w głąb Kalahari. Parę godzin później dotarłam do rogów gnu, które zostawiliśmy, by oznaczyć granicę Central Kalahari Game Reserve, rezerwatu, w którym prowadziliśmy badania. Wysiadłam na chwilę z samochodu, by poczuć pieszczotę trawy i wiatru. Poza znakiem były tu tylko chwasty i kolczaste zarośla, ale to tutaj, w tych krzakach, strzeliliśmy usypiającą strzałką do lwicy psotki. Gdy zakładaliśmy jej na szyję obroże z nadajnikiem, jej trzy małe lwiątka przyglądały się nam oczami pełnymi zaciekawienia. Poznaliśmy psotkę, gdy była w ich wieku. Gdyby przetrwała suszę myśliwych, kłusowników i rancherów, miałaby teraz 12 lat. Dla lwa z Kalahari to podeszły wiek. Gdzie się podziewasz, psociu? W każdej chwili spodziewałam się zobaczyć śmigający nade mną samolot. Mark pewnie zszedłby nisko, niemal muskając moją głowę. Jego ulubiona sztuczka. Ale nigdzie nie było ani śladu samolotu. Jechałam dalej. Koła samochodu buksowały w grząskim piasku. Ucieszyłam się, że wstążki pozostawione przez wysłanników kopalni znikły z drzewa. Przepaliło je słońce, zdarł wiatr. Kalahari wygrała tę rundę. Dostrzegłam świeże tropy hieny brunatnej i wyskoczyłam z pojazdu. Pochyliłam się, by przyjrzeć się im z bliska. Zostawił je dorosły osobnik zmierzający na wschód. Zawahałam się, rozdarta między pragnieniem, by smakować każdą chwilę mojego powrotu na Kalahari i chęcią, by jak najszybciej dotrzeć do obozowiska i przekonać się, co się dzieje z Markiem. Godzinę później dotarłam na szczyt wschodniej diuny i serce mi załomotało. Wdrapałam się na dach samochodu i spojrzałam, osłaniając oczy dłonią, w stronę oddalonego o prawie 4 kilometry obozowiska na wyschniętym dnie rzeki. Fale żaru drżały, zniekształcając obraz pustyni i utrudniając rozróżnianie szczegółów. Mimo to na pewno zauważyłabym szerokie, białe skrzydła na tle piasku. Nie, samolotu tam nie było. Zeskoczyłam na ziemię, szarpnęłam drzwiczki i ruszyłam jak szalona przez piasek. Boże, co ja mam zrobić? Łatwo powiedzieć, skontaktować się przez radio z Maun, jeśli nie zastanę Marka. Ale przecież nie łączyliśmy się z wioską od 4 lat. A jak radiostacja nie zadziała? Jeśli nikt nie odpowie? Samochód brnął przez piasek. Silnik bardzo się rozgrzał i skarżył się głośno, za głośno. Jeżeli coś się zepsuje, będę miała paskudne kłopoty. Dźwięk stał się głośniejszy. Wrum! Podmuch powietrza przemknął mi tuż nad głową. Odruchowo się schyliłam i spojrzałam w górę. Całą przednią szybę wypełniło podwozie samolotu. Mark przemknął jakieś 4 metry nad samochodem, śmignął nad zboczem diuny i poszybował na południe ku obozowisku. Zahamowałam i oparłam głowę o kierownicę. Zalała mnie fala ulgi. Potem walnęłam w kierownicę obiema pięściami. Niech go! Gdzie on się podziewał? Zawsze wpada w ostatniej chwili. Ale już się uśmiechałam. Mark był cały i zdrowy i wróciliśmy do Kalahari. Teraz naprawdę mogłam się cieszyć powrotem. Znowu wdrapałam się na dach. stałam dokładnie w tym samym miejscu, z którego po raz pierwszy patrzyliśmy na Deception Wally przed 11 laty. Wówczas koryto prastarej rzeki porastała gęsta, zielona trawa, wśród której pasły się stada majestatycznych oryksów i skoczników. Teraz cała dolina stała się naga i szara. Gdzieniegdzie widać było stojącą w skwarze antylopę. Potem zauważyłam bledziutki ślad zieleni, choć tylko ktoś, kto latami zamieszkiwał pustynię, nazwałby to zielenią. Ostatnio spadło parę centymetrów deszczu i przez piasek przebijała się trawa. Kalahari nigdy nie jest martwa ani zmęczona, tylko czeka, by znowu rozkwitnąć. Inni mają swoje znajome okolice, domy, ulice, znajome twarze, budynki. Ja, patrząc na Deception Wally, widziałam moją dzielnicę, mój dom, moją pracę, tożsamość, cel. Stojąc na wschodniej diunie, spoglądałam na moje życie. Wyłoniłam się zza akacjowa, oddalonego o kilkaset metrów od obozowiska. Wyskoczyłam z samochodu i chwyciłam Marka w objęcia. — Co się stało? Czemu mnie nie powiadomiłeś? — spytałam. — Mało brakowało, aby mnie dotarł. Mark wyglądał na trochę oszołomionego. Opowiedział mi o swoim locie. I wtedy musiałem zdecydować, czy lecę na wschód, czy na zachód. Skręciłem na zachód i po paru minutach rozpoznałem równinę bawolców. Przynajmniej wiedziałem, gdzie się znajduję, ale silnik mógł zamilknąć w każdej chwili, a do doliny zostało mi jeszcze 10 minut lotu. Gdy w końcu wylądowałem w obozie, wyłączyłem silnik i po prostu wytoczyłem się z kokpitu na ziemię. Zdolność ruchu odzyskałem po paru minutach. Mark opróżnił zbiorniki i zmierzył resztę paliwa. Zostało mu go na mniej niż 10 minut lotu. Znowu go przytuliłam i razem spojrzeliśmy na kolczaste zarośla, które nazywaliśmy domem. To tu przez 7 lat toczyło się nasze życie. I znowu tu wróciliśmy. Wtedy, gdy postanowiliśmy, że ta kępa drzew będzie naszym domem, tysiące zielonych gałęzi osłaniały nas przed słońcem. Teraz susza odarła zagajnik z zieleni. Drzewa stały szare i bezlistne. Ale pozostał krzak, który zawsze znakowali Muffin i Moffett, a także stare palenisko, które ogrzewało nas przez ponad 2000 nocy. Lwy z błękitnego stada wiele razy napadały na nasze pielesze, wyciągając z kuchennej bomy, terenu ogrodzonego palikami, worki mąki, kaszki kukurydzianej i cebuli. Podczas naszej nieobecności w obozie pomieszkiwali inni badacze, obserwując pustynne antylopy, ale odjechali ponad pół roku temu. Te same spłowiałe namioty zwisały na tyczkach, z moskitierami podartymi na strzępy przez nieubłagane pustynne burze. Namiot, w którym urządziliśmy laboratorium i biuro, zapadł się z jednej strony, a w fałdach materiału zebrała się mała kałuża deszczówki po ostatnich opadach. Mark wyprostował tyczki, ostrożnie odchylił klapę wejścia i patykiem wygonił z wnętrza kobrę plującą. W namiocie sypialni łóżko ze skrzynek zarwało się pod ciężarem przemoczonego materaca, a pod nogami mlaskało błoto. Kuchenna boma pod grubą, rozwichrzoną strzechą nadal stała w głębi obozowiska. Znajdowała się w niej deska do krojenia od dolene, ruszt, który zrobił dla nas Bergi i osmalony czajnik porysowany zębami hien, które tak często go nam podkradały. Rozejrzałam się z nadzieją, że ujrzę toko czerwonolice, te charyzmatyczne, komiczne ptaki, z którymi w każdej porze suchej dzieliliśmy naszą wysepkę drzew, ale nie dostrzegłam żadnego. Ostatnie lekkie deszcze musiały je skusić do powrotu do lasu. jak w każdej porze deszczowej, gdy zaczynał się ich okres godowy. — Patrz, kogo tu mamy! — zawołał Mark. Odwróciłam się gwałtownie i parę centymetrów od jego głowy ujrzałam trzepoczącą mucharkę białobrzuchą. Natychmiast zaczęła potrząsać skrzydłami, prosząc o coś do jedzenia. Pobiegłam do lodówki w samochodzie i wróciłam z kawałkiem sera, jednym z ulubionych przysmaków mucharek. Rzuciłam parę okruchów na ziemię u naszych stóp. Ptak bez zastanowienia zanurkował w dół, chwycił czedar i uciekł z nim na drugą stronę obozowiska. Wytaszczyliśmy z samochodu i samolotu pudła i skrzynie zapasów i przystąpiliśmy do gigantycznej pracy, sprzątania i rozpakowywania. Mark rozpalił ogień paroma gałązkami chrustu, ja zmyłam błoto, pajęczyny i gniazdo myszy ze stołu w kuchennej bomie. Zaparzyliśmy herbatę i zastawiliśmy stół talerzami z chlebem, serem i dżemem. Natychmiast zaczniemy szukać lwów, oznajmił Mark, gdy tylko usiedliśmy. Kwiecień miał zakończyć porę deszczową, ale według pomiarów spadło tylko 5 centymetrów deszczu, zamiast jak zwykle 35. Wodopoje się wypełniły, lecz za parę dni woda wyparuje. Wkrótce lwy podążą za antylopami szukającymi pożywienia na innych terenach. Musieliśmy je znaleźć i założyć im obroże z nadajnikami, żeby śledzić ich ruchy za pomocą aparatury w samolocie i samochodzie. Już przed naszym wyjazdem w 1980 roku lwy z błękitnego stada musiały przemierzać około 400 km² w poszukiwaniu zwierzyny. Kto wie, czy po 4 kolejnych latach suszy w ogóle ocalały. Dzięki nim dokonaliśmy nowych, ekscytujących odkryć naukowych, że potrafią przetrwać bez wody pitnej, sycąc się płynami ustrojowymi ofiary i że ich zachowania społeczne różnią się od obyczajów lwów żyjących w mniej surowych warunkach. Pragnęliśmy kontynuować te badania przez wiele lat, by określić, jaki wpływ na ich życie miało wymarcie 10 tysięcy antylop. Obroże z nadajnikami przestały działać dawno temu. Musieliśmy ich szukać na ślepo, ale gdyby udało nam się zlokalizować choć kilka z nich, moglibyśmy nie tylko udokumentować długość ich życia i zdolność przetrwania suszy, ale także pokonywane przez nie odległości i zmiany w strukturze stada. Tego popołudnia pracowaliśmy jak szaleni. Wyciągnęliśmy wszystko z namiotu sypialnego i laboratoryjnego i wyszorowaliśmy zabłocone podłogi. Musieliśmy delikatnie wyprosić samicę ryjkonosa z 2 małymi na grzbiecie z dolnej szuflady szafki. Znaleźliśmy kolejnego węża za biblioteczką. Potem ja sprzątałam dalej, a Mark przygotował strzelbę na strzałki i obroże dla lwów. Później ostrożnie otworzył naszą piwniczkę. Jamę pod grubym, rosochatym drzewem jujuby, w której w 1980 roku zakopał kilka butelek na uczczenie naszego powrotu. Łopata szczęknęła o szkło i oto światło dzienne ujrzał Nederburg Cabernet Sauvignon z 1978 roku. Siedząc na skraju obozowiska w wyschniętym korycie rzecznym, popijaliśmy czerwone wino i obserwowaliśmy, jak ogromne słońce osiada na wydmach. Powoli Deception Wally zanurzyła się w mroku. Obudziło nas dalekie wycie szakali. Zjedliśmy szybkie śniadanie przy ognisku. Potem wyciągnęliśmy starą przyczepę i pojechaliśmy po wodę na środkową równinę. Zatrzymaliśmy się na brzegu tej wielkiej, błotnistej kałuży z unoszącymi się na powierzchni bobkami antylop i rzęsą. Przez chwilę staliśmy w milczeniu, gapiąc się na te breje i na serio rozważając opuszczenie rezerwatu w poszukiwaniu wody, ale to by zajęło za dużo czasu, a ten czas należał do lwów. Jak zawsze postanowiliśmy gotować wodę przez 20 minut, zanim ją wypijemy. Przykucnęliśmy w grząskim bagnie, napełniliśmy naczynia, starając się omijać zwierzęce odchody i przez lejek wlaliśmy wodę do dużych baniaków. Każdy taki baniak ważył mniej więcej 30 kilo. Mark wciągnął je kolejno na przyczepę i wlał ich zawartość do wielkiej beczki. Gdy zebraliśmy 1500 litrów, bolało nas wszystko. Tego wieczora, naszego drugiego po powrocie, zrobiłam kolację złożoną z kukurydzianego chleba i potrawki z kurczaka z puszki. Zjedliśmy ją przy świetle latarni i świec w zacisznej, krytej strzechą bomie. Potem zmęczeni, lecz przepełnieni ciepłym uczuciem satysfakcji z dobrze wykonanej roboty, zapadliśmy w głęboki sen na łóżku ze skrzynek. Tej nocy niewiele mogło nas obudzić. Ale tak jak matka, która zawsze usłyszy płacz swojego dziecka, na dźwięk basowego ryku, który doleciał zza wydm, poderwaliśmy się oboje w tej samej chwili. Lwy! Na południe. Szybko, oceń kierunek. Ryk lwa słychać na pustyni z odległości nawet 10 kilometrów. Fakt, że do nas dotarł, nie oznaczał, że lwy są blisko. Najlepiej mogliśmy je dostrzec z powietrza, więc o świcie wystartowaliśmy. Sunąc nisko nad czubkami drzew, szukaliśmy wielkich kotów albo sępów zdradzających ich ofiary. Rozglądając się po wszystkich ulubionych miejscach błękitnego stada, zauważyliśmy małe stadka skoczników, oryksów, bawolców i żyraw, ale ani śladu lwów. Następnego ranka znowu usłyszeliśmy ryk dobiegający z południa i Mark zasugerował. Dwa razy z rzędu usłyszeliśmy je na południu. Rozbijmy tam obóz. W ten sposób łatwiej je znajdziemy. W tamtą stronę nie prowadził żaden szlak, więc pojechałam przez wydmy, skręciłam tuż przed drzewem gepardów i skierowałam się na wschód. Wybrałam miejsce w pobliżu gliniastej równiny, na której Mark mógł wylądować. Pojawił się po paru sekundach, nie wiadomo skąd, przeleciał nad terenem, sprawdzając, czy w ziemi nie ma dziur, i wylądował. Roznieciliśmy ognisko pod samotnym drzewem z widokiem na szarą kotlinę. Jedząc potrawkę, czuliśmy się, jakbyśmy obozowali na skraju księżycowego krateru. Wiedząc, że lwy mogą nas obudzić w środku nocy, poszliśmy wcześnie spać. Położyliśmy się na ziemi przy samochodzie z kompasem przy głowie. Ryk lwa. Trzecia w nocy. Poderwaliśmy się. Mark sprawdził kierunek, z którego dobiegał odgłos. Po paru minutach już byliśmy w drodze. Przejechaliśmy kilka kilometrów przez burz, zatrzymaliśmy się i znowu zaczęliśmy nasłuchiwać. Kolejny ryk przepłynął nad nami z mocą fali z hukiem wlewającej się do nadmorskiej jaskini. Ruszyliśmy w jego kierunku. Przebyliśmy jakieś 200 metrów. Mark włączył reflektorek i w średniej wielkości krzaku akacji zabłysło nagle 11 par oczu. Dorosły samiec, 3 dorosłe samice i 7 lwiątek. Pożerały niedawno zabitego oryksa. Mark wyłączył silnik, uniósł lornetkę i przyjrzał się lwom, szukając klipsów w uszach albo znajomych cech charakterystycznych. Ale nigdy wcześniej tych lwów nie widzieliśmy. Po paru chwilach wahania cała siódemka lwiątek przywędrowała do naszego samochodu, by się mu przyjrzeć. Miały zaledwie od 3,5 do 4 miesięcy. Niemal z całą pewnością nigdy wcześniej nie widziały żadnego pojazdu. Podeszły do drzwi od strony Marka i spojrzały na niego. 7 małych pyszczków w jednym rzędzie. Obwąchały opony i zderzaki, wpełzły pod podwozie. Zaspokoiwszy ciekawość, zaczęły walkę na niby na małej polance nieopodal. Matki obserwowały je z nieprzeniknionymi minami. Siedzieliśmy całkiem blisko, w odległości 30 metrów, przyzwyczajając lwy do naszej obecności, żebyśmy już tego wieczora mogli założyć im obroże. Gdy słońce rozgrzało piasek, lwy usadowiły się w cieniu wielkiego krzaka. Wkrótce wszystkie, włącznie z młodymi, zasnęły. My też przenieśliśmy się w cień. Zjedliśmy obiad, złożony z orzeszków ziemnych i owoców z puszki, i jeszcze raz sprawdziliśmy strzelbę i strzałki. Tuż przed zachodem słońca wróciliśmy do lwów. Dorosłe osobniki jadły, młode wdrapywały się im na grzbiety i głowy. Powinny być zainteresowane mięsem, nie nami, i raczej nie skojarzą pyknięcia broni i ukłucia strzałki z naszą obecnością. Siedzieliśmy nieruchomo, nie robiąc najmniejszego hałasu, czekając, aż któraś lwica wstanie, żebyśmy mogli do niej strzelić, nie raniąc któregoś lwiątka. Dawka przeznaczona dla 150-kilogramowej samicy mogłaby zabić 10-kilowe młode. Kilka minut później jedna z największych samic wstała i odwróciła się do nas bokiem. Mark załadował strzałkę, wycelował i nacisnął spust. Nic się nie wydarzyło. Co jest? Mark wciągnął broń do samochodu i zabezpieczył ją. Strzelba wypaliła i strzałka wyleciała przez okno w krzaki. Mark odbezpieczył broń i pociągnął za spust. Nie wystrzeliła. Zrobiła to, gdy znowu ją zabezpieczył. Nie było czasu naprawiać tej usterki, na czymkolwiek by polegała. Im bardziej objedzone byłyby lwy, tym więcej substancji trzeba by było do ich uśpienia. Mark postanowił po prostu strzelać z zabezpieczonej strzelby. Gdy jedna z samic wstała, znowu wycelował, ale w tym momencie pod jej brodę wpełzło lwiątko. Mark odczekał parę sekund, przyciskając policzek do kolby, aż młode minęło lwicę. Wówczas zabezpieczył broń. Rozległ się stłumiony trzask wystrzału. W chwili, gdy strzałka wyleciała z lufy, inne młode wyłoniło się spod brzucha samicy. Patrzyliśmy bezsilnie, jak strzałka leci ukośnie w dół i w końcu trafia małego lewka w bok. Zwierzak pisnął, obrócił się i runął w gęste zarośla. — Dobry Boże! — krzyknęłam. — Skąd się wziął? Tamten pierwszy się odsunął. Uśpiliśmy strzałkami już ponad 100 lwów i innych drapieżników i nigdy dotąd nie zdarzyło się nic podobnego. — Powinniśmy za nim iść? — spytałam. — Nic nie zrobimy. To młode nie ma szans. Skupmy się na obrożach dorosłych sztuk — odparł Mark. — Najpierw musimy się zająć tą cholerną bronią. Choć byłam przygnębiona z powodu biednego lwiątka, musiałam przyznać Markowi rację. Odjechaliśmy na jakieś 400 metrów, po czym ja wzięłam reflektorek, a Mark w jego świetle nareperował leżącą na masce samochodu broń. Wróciliśmy do stada i Mark uśpił samicę, której poprzednio nie trafił. Potem samca o złotej, przetykanej czernią grzywie, najpiękniejszej, jaką widziałam. Dwa trafione lwy odeszły w zarośla, gdzie po 17 minutach osunęły się na ziemię uśpione. Zapuściłam krople w ślepia samca. Mark podał mu antybiotyk, założyliśmy obroże jemu i samicy, wypatrując powrotu dwóch lwic, które znikły w zaroślach. Sprawdziliśmy oddech i puls uśpionych lwów i oddaliliśmy się na 100 metrów. Czekaliśmy godzinę, aż zobaczyliśmy, jak ziewają i przeciągają się w pełni przytomne. Potem, gdy Mark ruszył w stronę samolotu, dostrzegłam na zimnym piasku mały kłębuszek wyglądający jak zwinięta szmatka. — Mark! To lwiątko! Wyskoczyliśmy z samochodu i podeszliśmy do malucha. Ja obserwowałam dorosłe lwy. Mark przykucnął i położył palce między przednią łapką i piersią młodego, szukając pulsu. Ciałko było już chłodne. Minęło parę sekund. Nagle Mark poczuł pod palcami leciutkie drgnienie. Ucisnął mocniej i upewnił się, że to słabe bicie serca. Popędziłam do samochodu po pudełka z lekami, a tymczasem Mark masował piersi lwiątka, starając się pobudzić jego serce. Podał mu dożylnie stymulujący oddychanie Doprim oraz potężną domięśniową dawkę antybiotyku. Po paru chwilach puls maleństwa się wzmocnił, ale jego ciało nadal było wychłodzone. Delikatnie okryliśmy je płócienną płachtą aż pod brodę i przysypaliśmy go warstwą piasku dla dodatkowej izolacji. Pogłaskałam go po pyszczku i odniosłam pudełka do samochodu. Mark został, mierząc mu puls, gdy nagle usłyszeliśmy głośny trzask i warkot. Mark odwrócił się gwałtownie i jakieś 40 metrów dalej zobaczył przedzierającą się przez zarośla lwicę. Rzucił się sprintem do samochodu, a ja chwyciłam reflektorek i włączyłam go, starając się oślepić lwicę, ale zaświeciłam prosto w oczy Markowi, który osłonił twarz ramieniem, potknął się i stracił równowagę. Opuściłam reflektor, żeby Mark mógł się rozejrzeć po otoczeniu. Lwica zatrzymała się przy lwiątku i obwąchała je pobieżnie. Potem przeskoczyła i rzuciła się biegiem ku Markowi. Jej wielkie łapy dudniły o piasek. Zgarnęłam z fotela strzelbę na strzałki i usiadłam za kierownicą, gotowa odpalić silnik. Jeszcze raz oślepiłam atakującą lwicę reflektorkiem. Mark, także porażony, wpadł na przedni zderzak samochodu i zatoczył się do tyłu. Podtrzymał się, usiłował wskoczyć na maskę Toyoty, ale nie udało mu się i upadł. Przesunęłam promieniem światła po oczach lwicy, jednocześnie otwierając drzwi samochodu i krzycząc: wsiadaj! Wsiadaj! Mark zerwał się z ziemi i gorączkowo szukał drzwi. W końcu je znalazł i dał nura do samochodu. Przepełzł nade mną na fotel pasażera. Lwica zwolniła zaledwie 8 metrów od nas. Smagając ogonem, wróciła do swojego dziecka, obwąchała mu głowę i piasek okrywający jego ciało i wróciła do szczątków ofiary. Reszta stada znowu się pożywiała, ignorując zamieszanie. Oboje opadliśmy bezwładnie na oparcia foteli i odetchnęliśmy głęboko. Postanowiliśmy nazwać tę lwicę Szajbą. Zatrzymaliśmy samochód kilkaset metrów dalej pod drzewem z rodzaju Lonchocarpus. Wygrzebałam z samochodu konserwową fasolę i zjedliśmy ją na zimno prosto z puszki. Minęła północ. Pracowaliśmy bez przerwy prawie 22 godziny. Miałam piasek pod powiekami, a Markowi dokuczał ból w kolanach i goleniach po zderzeniu z samochodem. Śmierdzieliśmy lwami, tak jak kowboj śmierdzi koniem, wilgotnym, ziemistym, niecałkiem nieprzyjemnym odorem. Ale ponieważ drapieżniki są czasem zarażone bąblowcem, pasożytem, który może zaatakować ludzki mózg, wlaliśmy do miednicy trochę zimnej wody i środka dezynfekującego i umyliśmy się dokładnie. Zbyt zmęczeni, by dojechać do samolotu, rozłożyliśmy piankowe maty i śpiwory na tyle Land Cruisera i wpełzliśmy do nich. Pod nogami mieliśmy skrzynki z narzędziami, za głowami kanistry. Zasnęliśmy przy otwartych drzwiach. Otworzyliśmy oczy w chłodnym porannym powietrzu nad Kalahari. Słońce opromieniało już piasek. Po szybkim śniadaniu wróciliśmy na szczyt wydmy, by spojrzeć na lwy. Gdy tylko Mark wyłączył silnik, samica z obrożą ziewnęła rozdzierająco i polizała łapę. Nazwaliśmy ją Szałwią, a samca Słońcem. Szajba przyglądała nam się uważnie przez parę minut. Potem głowa zaczęła się jej kiwać i po chwili lwica zapadła w drzemkę w porannym słońcu. Najwyraźniej czuła się z nami swobodnie. Skierka, która wraz z Szajbą uniknęła założenia obroży, spała z głową na boku Szajby. Siedząc wśród lwów, z radością patrzyliśmy na nowe stado. Pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl.